Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9:12. Zapraszam na strefę samorządową, a dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, czy interesy miasta Gdańska są właściwie chronione. Chodzi o ujawnienie sprawy łapówkarskiej w gdańskim zarządzie dróg. W studiu są radni miasta Gdańska, Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Maksymilian Kieturakis, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
25 tysięcy złotych łapówki miał przyjąć pracownik gdańskiego zarządu dróg. Został zatrzymany razem z deweloperem, który pieniądze mu przekazał. Urzędnik miał umożliwić bezprzetargowy zakup działki, a właściwie trzech działek na Wyspie Sobieszewskiej. Urzędnik został aresztowany na 3 miesiące. Pracownik w zarządzie dróg miał już być od ponad 20 lat, tak przekazał rzecznik prezydent miasta. No a prokuratura twierdzi, że takich zdarzeń mogło być więcej, bo zabezpieczono między innymi samochód wart 250 tysięcy złotych. No teraz zapowiedziano kontrolę biura audytu w gdańskim zarządzie dróg. Jak wy na tę sprawę patrzycie, jak ją skomentujecie? Kamila Błaszczyk.
No przede wszystkim trzeba też pamiętać, że Urząd Miasta jako taki jest jednym z największych pracodawców w Gdańsku. Pracuje grubo ponad 1000 osób w samym urzędzie, no bo więc jakby już z siłą rzeczy w takim gronie zawsze może znaleźć się jakaś czarna owca, która rzeczywiście skusi się na tego typu działania, które trzeba piętnować do cna, do samego dna. Myślę, że tutaj służby wykazały się tym, czym powinny się wykazać, czyli znalazły ten proceder. Skutecznie zatrzymały obie strony, czyli osobę dającą łapówkę i tą, która przyjmowała. I to jest kluczowe, że tutaj te działania prawne, państwowe zadziałały skutecznie. No, sam jako sam Urząd Miasta czy pani prezydent, no nie ma takich metod śledczych, tak jak właśnie CBA, policja, prokuratura, tak? Nie może na przykład jakiegoś zakupu kontrolowanego, tak? Jakiejś takiej prowokacji urządzić. No więc jedynie to, co można działać prewencyjnie i to, co się dzieje w Urzędzie Miejskim, te stale przypominane praktyki antykorupcyjne, przejrzystości, transparentności, w pewnym sensie działają, no bo jednak to jest jakiś rzeczywiście, na przestrzeni lat, pierwsza taka sytuacja, którą ja sobie przypominam, żeby coś takiego się zadziało.
No, w gdańskim zarządzie dróg i zieleni już była sytuacja z wypasem owiec i ustawianiem
instytucje,
zamówienia,
które mają się troszczyć o to bezpieczeństwo i przejrzystość, zadziałały, więc w tym tonie trzeba byłoby też na to patrzeć.
Maksymilian Kieturakis.
Z pełną stanowczością uważam, że należy to piętnować. Oczywiście zawsze trzeba zastrzec, że musimy poczekać na śledztwo, na wyrok sądów. Natomiast nie wygląda to dobrze i nie chciałbym tutaj, żeby to zabrzmiało, żebym bagatelizował czy bronił, bo wygląda to faktycznie źle. Tak jak pani radna wspomniała, w urzędzie, ale też w jej podległych jednostkach pracuje 1000 osób i faktycznie są jakieś złe owce. Ja tego chciałem przestrzec przed jednym i chyba w ogóle dzisiaj w tej audycji będę rozmawiał o takim zrównoważonym podejściu do codzienności. Znaczy, mnie boli najbardziej to, że może to spowodować brak zaufania do urzędników. I faktycznie mnie to boli. Chciałbym tylko przestrzec przed tym, że w urzędzie pracuje bardzo dużo osób. Mają bardzo dużo ważnej pracy. Wszyscy mamy styczność z urzędnikami na co dzień. I też nie twórzmy jakiejś narracji, gdzie cały urząd funkcjonuje źle na podstawie jednej negatywnej sytuacji. Uważam, że nikomu to nie służy.
Jasne, ale bardziej tu chodzi chyba może o brak kontroli jakiejś.
Ja może wybiegam w przyszłość po prostu, ponieważ widzę, jak dzisiaj pewna dyskusja się toczy w różnych przestrzeniach. Natomiast stanowczo w tej sytuacji należy to piętnować. Znaczy, źle to potem wygląda dla całej społeczności urzędniczej i to też wskazuje ten problem właśnie, że też dlatego nie chcemy widzieć takich rzeczy w Gdańsku.
Przemysław Majewski.
No,
to, że urzędników jest wielu i znakomita większość bardzo dobrze wykonuje swoją pracę i rzetelnie, to trzeba oczywiście przypominać. Wielu z tych urzędników pisze, rozmawiamy z nimi, nierzadko też anonimowo się do nas zwracają i wskazują, że niestety pewne problemy w urzędzie funkcjonują od lat i wielu z nich też nie zarabiając nierzadko jakichś dużych kwot, znacznie poniżej średniej krajowej, no zderza się nierzadko z mechanizmami, które przez lata są kultywowane w urzędzie i dlatego my też razem z radnym Andrzejem Skibą, razem z radną Barbarą Mianowską wystosowaliśmy interpelację, w której przedstawiamy 10 takich postulatów reform, jeśli chodzi o Urząd Miasta, jeśli chodzi o wstrzymanie bezprzetargowych sprzedaży zasobu miejskiego, jeśli chodzi o udział strony społecznej też w konsultacjach nad jakąkolwiek zamianą, czy też sprzedażą miejskich nieruchomości. Te 10 postulatów zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać. Natomiast sama kwestia tego procederu korupcyjnego jest oczywiście naganna i powinniśmy też przyjrzeć się, dlaczego 4 lata po tak zwanej aferze owiec mamy kolejny przypadek w tej samej instytucji, bo oczywiście GZD się podzielił, czy też GZDiZ się podzieliło, natomiast w gruncie rzeczy to jest ta sama instytucja. Oczywiście tam mieliśmy zamówienie publiczne, tutaj mamy bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, ale jednak ten proces trwał wiele miesięcy, bo doskonale widzimy, że urzędnik został złapany z deweloperem teraz w czerwcu. Natomiast pamiętajmy też o tym, że zarządzenie pani wiceprezydent miasta Gdańska było w lutym, dotyczące planów sprzedaży tych 3 nieruchomości za 160 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że 15% tej kwoty to była łapówka, te 25 tysięcy złotych, tak można by to rozpatrywać. Jednak przez wiele miesięcy ta procedura przechodziła przez wiele rąk, to nie był tylko ten jeden urzędnik. Pytanie, czy inni urzędnicy po prostu klepali kolejne zgody na to, żeby tą procedurę przeprowadzić dalej, czy też może też mieli jakiś interes, tego na ten moment nie wiemy. Natomiast na pewno wewnętrznie w GZD nie zadziałały procedury kontrolne, jeśli chodzi o sprzedaż tej nieruchomości. No ale też widzimy, że jeśli chodzi o sam urząd, należałoby zweryfikować. Być może Biuro Audytu i Kontroli nie jest w stanie pewnych elementów wyłapać. Może przydałby się zewnętrzny audyt przygotowany przez zewnętrzną, może prywatną firmę, który by też rzucił nowe światło na procedury pewne i działalność w Urzędzie Miasta i w miejskich jednostkach, bo niestety to jest kolejny tego typu przypadek. No i nie powinniśmy też przechodzić na tym do porządku dziennego, tak jak 4 lata temu mówiono, że to jest jedna czarna owca w przypadku afery Owiec. No i teraz też słyszę, że to jest jedna czarna owca. No tak możemy mówić sobie, że to są pojedyncze osoby. Natomiast jeśli nie zmienimy pewnych mechanizmów, pewnych faktycznie reform nie przeprowadzimy w urzędzie i w miejskich jednostkach, to niestety za kilka lat możemy znowu się spotkać z sytuacją, kiedy ktoś zostanie złapany, nie daj Boże, a może też jest ileś przypadków, o których po prostu jeszcze nie wiemy nawet, bo po prostu te osoby nie zostały złapane na gorącym uczynku, jak to było w przypadku tego urzędnika i dewelopera.
No właśnie, przejść nad tym do porządku dziennego, oczywiście jakaś prokuratura będzie działała, zapewne jeśli wszystko się potwierdzi, zarzuty będą. Czy wymusić jednak na urzędnikach, żeby no, te kontrole były może jakieś częstsze w jednostkach miejskich?
Ja właśnie chciałem przed tym przestrzec wcześniej, żeby nie sugerować żadnych domysłów, że ten proceder jest dużo szerszy, że inni urzędnicy także stosują takie praktyki. Właśnie o tym mówiłem przed chwilą, żeby tego nie stosować. Nikomu to naprawdę nie służy. Natomiast też chciałem powiedzieć jedną rzecz, że urzędnicy nie działają na podstawie, że jeśli coś nie jest zapisane w ustawach, w uchwałach, jeśli nie ma zakazu, to oni tego nie mogą robić. Znaczy wręcz przeciwnie, urzędnicy mogą tylko robić to, jakie mają zapisane kompetencje. I to jest chyba wbijane nam wszystkim w głowę i wymagamy w Gdańsku, i ja to słyszę codziennie od pani prezydent, od wiceprezydentów, od dyrektorów, że faktycznie wbijają wszystkim w głowę w to, że my nie musimy tylko być, że tylko działamy wobec naszych kompetencji, ale także musimy być bardzo ostrożni, że te decyzje faktycznie podlegają, no to są finanse publiczne, jesteśmy odpowiedzialni za środki gdańszczan i że to nie jest tylko taka odpowiedzialność przepisów zapisanych w ustawach, ale także moralna, więc jakby faktycznie tępimy to, ale nie zdaje mi się, że to jest szeroki proceder, który w Gdańsku ma miejsce.
Trzeba też pamiętać, że no, urzędnicy z upoważnienia, oczywiście pani prezydent, podejmują codziennie dziesiątki tysięcy takich różnych decyzji administracyjnych w przeróżnych sprawach, od prostych w stylu wydania dowodu osobistego czy prawa jazdy albo rejestracji samochodu, bo właśnie takie bardziej już powiedzmy o większej naturze finansowej, jak właśnie ewentualne bezprzetargowe nabycie jakiejś nieruchomości. I naprawdę też nie twórzmy takiej sytuacji, że teraz, nie wiem, pani prezydent będzie siedziała i codziennie sprawdzała, czy ktoś przy takiej każdej drobnej sytuacji gdzieś nie chce zrobić jakiejś machlojki.
Pokazuje ta sytuacja, też, że są jakieś luki w tym systemie.
No ale tutaj pan radny Majewski wytworzył jakąś taką trochę psychozę, że teraz powinniśmy wszystkich kontrolować od najwyższego do najniższego szczebla. No tak się nie da w żadnej organizacji pracować. No, pewien poziom zaufania do swoich pracowników. Od tego prezydenci mają dyrektorów, dyrektorzy swoich kierowników wydziałów i tak dalej, że każdy jakiś swój stopień zaufania do swoich pracowników musi mieć i oczywiście kontrolować w pewnym zakresie te działania, które są podejmowane, no ale fizycznie nie jest możliwością też skontrolowania każdej indywidualnej decyzji.
No to w takim razie ewidentnie nie zadziałały jakieś procedury, bo jeśli ten urzędnik był odpowiedzialny za uzgadnianie, on nie wydawał decyzji, tylko uzgadniał, czy też wydawał opinię na ten temat, to z jakąś luką mieliśmy do czynienia, skoro jednak zarządzenie zostało wydane, czyli ileś tam innych stopni, iluś innych urzędników przełożonych musiało zaakceptować to, że do tego zarządzenia podpisanego przez panią wiceprezydent koniec końców doszło, więc właśnie o to chodzi, żeby zweryfikować to. My też wystąpimy o to, żeby zweryfikować wszystkie opinie i uzgodnienia, które ten urzędnik zatrzymany w ostatnich latach wydał, no bo jest pewne prawdopodobieństwo, że mogła to nie być jedna sytuacja. Wszyscy tak skupiają się na tym Maserati za 250 tysięcy, bo ono jakoś tak obrazuje przeciętnemu Kowalskiemu, że urzędnik, który oczywiście 20 lat pracuje w jednej instytucji, ale mógł mieć jednak do czynienia z wieloma takimi przypadkami na styku właśnie między inwestorem a Urzędem Miasta i takich sytuacji mogło być więcej, więc dlatego musimy przeprowadzić wyraźną kontrolę, nie tylko przez Biuro Audytu i Kontroli, ale także przez CBA i prokuraturę, zweryfikować te wszystkie decyzje wydawane przez tego urzędnika, ale też musimy sprawdzić, dlaczego przez tyle rąk te uzgodnienia, te pisma przechodziły i nikt nie zatrzymał się, nie sprawdził tego i w końcu dał do podpisu pani prezydent też to zarządzenie. To jest też bardzo, bardzo zaskakujące, bo mówimy tutaj o też spółce deweloperskiej, która działa w Gdańsku, jest w siedzibie, w której jest mnóstwo innych spółeczek deweloperskich też zarejestrowane, więc my też powinniśmy patrzeć na ten styk między Urzędem Miasta a deweloperami w Gdańsku, bo mamy wiele sytuacji kontrowersyjnych. Mieszkańcy też na to zwracają uwagę i zarówno jeśli chodzi o dużych deweloperów, jak i o tych małych, którzy jakieś tam małe działki próbują pozyskać od Urzędu Miasta i właśnie dlatego, żeby też to zaufanie względem mieszkańców odbudowywać, czy też żeby je utrzymywać, no to trzeba po prostu kontrolować to.
Tylko przypomnę, że to właśnie CBA tutaj zadziałało skutecznie, więc jakby ta kontrola, którą pan radny postuluje, no jest, tak naprawdę to CBA z prokuraturą zadziałały skutecznie, wykryły ten proceder i zatrzymały podejrzanych.
CBA czekało na stacji benzynowej, na urzędnika i dewelopera, co może wskazywać na to, że jednak decyzja o tym, żeby tą sprawę uciąć, zapadła odpowiednio szybciej. Różne hipotezy tutaj są przedstawiane, ja nie będę ich snuć, natomiast wydaje się, że jednak wewnętrznie w urzędzie odpowiednie procedury nie zadziałały. Jednak, że tak przez tak wiele miesięcy, przez tak wiele rąk przechodziły te pisma i nikt po prostu tego odpowiednio wcześniej nie zatrzymał, po prostu w zarodku.
No dobrze, to czekamy w takim razie na kontrolę Urzędu Miasta, a też dodam, że prokuratura apeluje o ewentualne zgłaszanie się osób, które mogły wręczać również łapówki. No jeśli zgłoszą się same takie osoby, to prawo gwarantuje im bezkarność. Porozmawiajmy teraz o ulicy Lecha Kaczyńskiego, bo Klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta złożył wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Biały Dwór. Dotyczy to wystąpienia o zgodę do Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody Pomorskiego. Opinię ma też wyrazić Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie. Rok temu przeprowadzono konsultacje w tej sprawie, czy mieszkańcy chcą zmiany nazwy, czy nie. Na 25 tysięcy uprawnionych głos oddały 2623 osoby i 51% zdecydowało, że chcą zmiany nazwy Lecha Kaczyńskiego na Biały Dwór. 25% chciało powrotu do nazwy Dąbrowszczaków, a 16% było za utrzymaniem obecnej nazwy. Pozostałe głosy to własne propozycje lub głosy nieważne. No ja mam takie proste pytanie. Po co zmieniać nazwę tej ulicy, skoro nawet mieszkańcy niespecjalnie chcieli brać udział w tych konsultacjach? Kamila Błaszczyk.
No nie do końca się tutaj zgodzę z tym argumentem, że mieszkańcy niespecjalnie tego chcieli. No bo jednak proszę pamiętać, że bardzo dużo w petycji też wpływało do Rady Miasta Gdańska jeszcze przed rozpoczęciem samych konsultacji, że należałoby to zmienić tą nazwę. Też one były poparte wieloma podpisami osób bezpośrednio mieszkających przy tej ulicy. I to, że ponad 2000 osób wzięło udział w tych konsultacjach, to też jednak dowód pewnego zaangażowania, no bo mimo, że patrzymy może na skalę całości Przymorza, dzielnicy, no ale jednak bardziej dotyka to bezpośrednio osób bezpośrednio zamieszkujących w blokach przy tej ulicy, więc takiego czystego założenia to jednak większa frekwencja, zakładam, była wygenerowana przez te osoby bezpośrednio tam mieszkające. One jednoznacznie pokazały, że chcą takiej zmiany. Tak naprawdę nie ma pośpiechu z naszej strony, że ta sprawa musi być załatwiona tu i teraz. Dlatego też zdecydowaliśmy, żeby z tej sesji czerwcowej ten druk wycofać. On nie będzie teraz procedowany. Żeby też niepotrzebnie nie tworzyć takiej atmosfery politycznej, powiem kolokwialnie, nawalanki podczas tej sesji absolutoryjnej, gdzie jednak powinniśmy się skupić na tym, co w mieście się wydarzyło w zeszłym roku, jak oceniamy rozwój naszego miasta, w którą stronę powinniśmy iść. I warto, żeby taka sprawa jednak w takim podłożu politycznym gdzieś tego nie zaślepiła nam. Tego spojrzenia na Gdańsk, który się fajnie rozwija, ma rzeczywiście dużo do zaoferowania i mieszkańcom, i osobom, które się chcą tutaj osiedlić. A ta sprawa, to jest pewne zobowiązanie. Skoro powiedzieliśmy kiedyś, że chcemy wysłuchać się w głos mieszkańców i zrobić te konsultacje społeczne, to jeżeli ten wynik konsultacji społecznych był tak jednoznaczny, to pewne kroki konsekwencją trzeba podjąć. Pierwszym takim krokiem jest wystąpienie Rady Miasta jako takiej do IPN-u o tą zgodę. Zobaczymy, co powie IPN. To też chciałabym jedną rzecz podkreślić. W żaden sposób to nie jest skierowane przeciwko pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo tu nie o to chodzi. Tu bardziej chodzi o to, że to zostało tak naprawdę przymusowo zrobione przez wojewodę pomorskiego, ówczesnego z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wbrew mieszkańcom, którzy bardzo tego nie chcieli, żeby zmieniać nazwy ich ulicy, do tego doprowadził. Stąd myślę, że można pogodzić obie strony, czyli znaleźć nową nazwę dla tej ulicy Biały Dwór, taką jak mieszkańcy chcą, a znaleźć też inne miejsce w Gdańsku do upamiętnienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
No, przypomnę, że ówczesny wojewoda zmienił nazwę w ramach ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Poprzednia nazwa, przypomnę, Dąbrowszczacy. Maksymilian Kieturakis. No. Pani radna mówiła, że zdecydowana większość chce, no ale tam 51% się wypowiedziała za zmianą nazwy. Pytanie, no, czy ruszać ten temat...
Puste 20 parę jeszcze, tak?
Tak jest.
To już prawie 70
no, ponad 1000 osób. Czy ruszać ten temat, czy nie?
Ja się cieszę, że ten druk zdjęto jednak. Ja mówiłem wcześniej, że będę trochę mówić w takim tonie, że straciliśmy umiejętność zrównoważonego rozwoju w przestrzeni publicznej i zwłaszcza my jako klasa polityczna powinna się bić w pierś, że jesteśmy tą stroną, która napędza złe emocje. I znowu powiem, ubolewam nad tym. Inaczej wyobrażam sobie nasz kraj, ale też inaczej sobie wyobrażam Gdańsk. I Gdańsk ma na sztandarach miasto otwartości. Prezydent Lech Kaczyński nie jest człowiekiem z mojej bajki. Jakby, no, powiem to wprost. Natomiast co się stało, się stało. Na pewno dla wielu gdańszczan jest osobą, która niesie bardzo ważne wartości. I w Gdańsku musimy pokazywać, że jest miejsce dla wszystkich. I to nie są tylko idee i sztandary, to jest bardzo ważne, ale tak jak miasto jest otwarte dla różnych narodowości, dla różnych grup społecznych, czy ktoś jest gejem, czy jest hetero, czy ktoś jest czarny, czy biały, tak samo czy ktoś jest z Koalicji Obywatelskiej, czy z PiSu, czy jest ze Wszystko dla Gdańska, czy z Razem, miasto jest otwarte na te dla tych wszystkich osób. I ja nie widzę jakiegoś wielkiego sensu odebrania nazwy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy to było z przyczyn, no wiadomo, no, my też nie chcieliśmy, żeby ta ulica się nazywała Lecha Kaczyńskiego, no ale stało się. I teraz krok, który jest podejmowany, żeby odbierać mu tą nazwę, no podważam, znaczy, czy są ku temu przyczyny faktycznie, czy coś zrobił złego, no, czy był komunistą, czy coś faktycznie zrobił złego, że trzeba by było to odebrać.
No był związany z Gdańskiem.
Trzeba pamiętać,
także,
że koniec końców jest to jakaś forma no, upokorzenia, no i nie widzę w tym właśnie takiego sensu. Znaczy ja się cieszę, że wnioskodawcy zdjęli ten druk, bo Gdańsk jest miastem otwartym, jest przestrzeń dla każdego i też ważne jest, żeby wyborcy, którzy głosowali też na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wiedzieli, że też to miasto jest tutaj dla nich.
To jednak muszę podkreślić jeszcze raz. Ten druk nie był w żaden sposób skierowany przeciwko pamięci Lecha Kaczyńskiego, tylko jakby był pokłosiem tego, tych petycji, które trafiały do nas, do radnych miasta Gdańska. I chcieliśmy ten głos społeczny po prostu zagospodarować, pokazać, że wsłuchujemy się w to, co mieszkańcy do nas mówią.
Przemysław Majewski.
Ja myślę, że ten rozdźwięk, który państwo też słyszeliście między koalicjantami w Radzie Miasta Gdańska, no, też wskazuje na to, że ten druk nie był w żaden sposób skonsultowany i że tutaj Klub Koalicji Obywatelskiej no, prawie na tydzień przed sesją taką wrzutką, nie wiem, czy chciał przykryć tą sprawę afery korupcyjnej w gdańskim zarządzie dróg, czy też chciał po prostu na sesję absolutoryjną zrobić kolejny wątek do dyskusji. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości już na poprzednich tego typu sesjach, kiedy wcześniejsze uchwały dotyczące konsultacji były przedstawiane, wskazywaliśmy, że jest to bezcelowe. Wojewoda pomorski podjął wówczas takie decyzje w związku z tym, że ani świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz, ani Rada Miasta Gdańska nie podjęła takich decyzji, mimo tego, że ustawowo była do tego zobowiązana, w związku z czym wojewoda, będąc też ustawowo zobowiązany, musiał podjąć taką decyzję i wówczas wskazywano, że to jest jakieś narzucenie, że jest to niezgodne z prawem, jakkolwiek. Dzisiaj cieszę się, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wycofała ten projekt uchwały z porządku obrad i mam nadzieję, że on nie wróci, bo tego typu dyskusja jest bezcelowa. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był związany z Gdańskiem, był związany z Uniwersytetem Gdańskim, był tutaj wykładowcą. Też w czasie strajków sierpniowych działał w wolnych związkach zawodowych, więc naprawdę myślę, że są jak najbardziej podstawy, żeby miał swoją ulicę w Gdańsku.
Ale tutaj nikt nie przeczy temu, że takie miejsce powinno się znaleźć, tylko jakby pójdźmy w to, czego chcą mieszkańcy. Oni byli oburzeni przede wszystkim tą decyzją wojewody dlatego, że nie wsłuchano się w ich sugestie, które już wtedy mówiły, że jeżeli już trzeba zmienić tą nazwę, to zmieńmy ją na przykład na ten Biały Dwór, bo już wtedy się pojawiały te głosy. I niestety wojewoda z tego się nie wsłuchał. Nie wsłuchał się w głosy mieszkańców. A ciężko, żeby uczcić pamięć kogokolwiek wbrew mieszkańcom. A tak to naprawdę się to stało. I de facto to ta decyzja wojewody sprawiła, że dyskutujemy dzisiaj na ten temat. Bo jeżeli by nie było tej decyzji wojewody, ona by dała na przykład tą nazwę Biały Dwór wtedy, moglibyśmy spokojnie teraz się zastanawiać, jakie miejsce w Gdańsku nazwać imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
No tak, ale jak teraz pojawiałyby się kolejne protesty, no to w takim razie zostawić ten temat...
Znaczy, temat, tak jak mówię, był cały czas żywy wśród mieszkańców, bo i przez całe 5 lat poprzedniej kadencji te petycje do nas wpływały cyklicznie o to, żeby przywrócić tą nazwę, aby ją zmienić. No więc podjęliśmy wtedy decyzję jako Rada Miasta Gdańska, że trzeba te konsultacje społeczne przeprowadzić. I one pokazały, że ponad 3/4 praktycznie mieszkańców zainteresowanych tym tematem stwierdziło, że chce tej zmiany nazwy. No więc skoro Rada Miasta Gdańska podjęła decyzję o tym, że robimy konsultacje społeczne, no to trzeba teraz przy tak wyraźnym ich wyniku się wsłuchać w to, co było w nich powiedziane przez mieszkańców.
Nic nie stało na przeszkodzie, żeby niemal 10 lat temu Rada Miasta Gdańska i prezydent podjęli decyzję o tym, żeby zmienić nazwę na przykład Biały Dwór. To, że w konsultacjach dano też pod dyskusję nazwę Dąbrowszczacy, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, skoro ustawa wprost wskazuje na to, że nie mogą być to patroni związani z komunizmem, a fakt, że 10% mieszkańców Przymorza wzięło udział w tych konsultacjach. Niestety też pokazuje, że to nie jest temat palący dla mieszkańców Przymorza. Dzisiaj palącymi tematami jest chociażby zabudowa przy Galerii Przymorze, czy też zabudowa w centrum handlowym Alfa, i to wokół tych tematów mieszkańcy Przymorza się skupiają, a nie w sprawie nazwy ulicy, która już kilka lat temu została zmieniona.
No i pytanie, czy przy kolejnej próbie uczczenia w jakiś inny sposób pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no nie pojawiłyby się kolejne kontrowersje, jak wówczas by się powinna Rada Miasta zachować.
Znaczy ja tego właśnie chciałbym wrócić do tej zrównoważonego podejścia. Znaczy musi w Gdańsku być miejsce dla wszystkich. Gdańsk pozostanie miastem otwartym dla wszystkich. I moim zdaniem, ale chyba mogę powiedzieć, że naszym zdaniem, nie ma potrzeby faktycznie zmiany ulicy Lecha Kaczyńskiego.
Dobra, i tu postawmy kropkę. W przyszłym tygodniu podczas sesji będziecie omawiać raport o stanie miasta, który mówi o tym, w jakiej kondycji jest Gdańsk, co udało się zrealizować w ubiegłym roku. Ten raport to ponad 300 stron. Jak wy go oceniacie, Kamila Błaszczyk?
To jest przede wszystkim bardzo ciekawa lektura. Ja zachęcam mieszkańców, nawet żeby taką, która jest udostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, taka skrócona wersja w formie infografik z tego raportu, żeby sobie ją przejrzeć. Ponieważ możemy wrócić pamięcią do wydarzeń, które bardzo niedawno się wydarzyły, bo raptem w zeszłym roku, a przez tą taką ciągłą pogoń życiową, w której jesteśmy, wydaje nam się, że coś już funkcjonuje od zawsze. Dla mnie na przykład przypomnienie sobie, że na początku zeszłego roku uruchomiliśmy port czystej energii. To było wow, wydawało mi się, że to już funkcjonuje od tak dawna, od zawsze, a to było raptem w zeszłym roku. I wiele jest takich punktów, jak sobie przejrzymy ten zeszły rok, czy to inwestycyjnych, czy to w zakresie inwestycji społecznych, które się zadziały. Rzeczywiście możemy być dumni z naszego miasta, jak nam się tu żyje, a może z takich ciekawostek właśnie, to ten port czystej energii pozwolił nam w miarę, oczywiście suchą nogą, przejść przez awarię, która była ciepłownicza, bo gdyby nie port czystej energii i to, że on produkuje również ciepło, to duża większa część mieszkańców Gdańska by ucierpiała przez te kilka dni niedoborów ciepła, niż miało to miejsce w tej chwili. Także ten raport, dane, które się tam pojawiają, one są też o tyle fajne, że one są porównywane do lat poprzednich. I tam możemy sobie zobaczyć na pewne trendy, które się pojawiają w mieście. I widać, że rzeczywiście idziemy we właściwym kierunku, step by step. Oczywiście nie wszystko się dzieje idealnie, super, jak to wszędzie. Natomiast jednak ten kierunek, który mamy w mieście, jest zdecydowanie tutaj pozytywny. Widać, że mamy pozytywne saldo migracji. Więcej mieszkańców przybywa, mimo tego, że się mało osób w ogóle rodzi w Polsce, mało dzieci się rodzi, to jednak ten saldo migracyjne jest do Gdańska dodatnie. Czyli jesteśmy atrakcyjnym miejscem do mieszkania, do życia, do pracy i też do wypoczynku. I z tego należy się cieszyć.
To, że więcej jest mieszkańców, to widać na drogach doskonale. A to
prawda, bo liczba samochodów i przede wszystkim motocykli bardzo dużo wzrosła w zeszłym roku.
Dobra, Maksymilian Kieturakis, jak pan ocenia ten raport o stanie miasta z poprzedniego roku?
No, tak jak pani radna powiedziała, miasto zmierza w bardzo dobrym kierunku. Bardzo cieszę, że w tym trudnym czasie demograficznym Gdańsk cały czas wzrasta i to rok po roku cały czas to widzimy. Zwrócę uwagę, że też budżet zamknął się z dodatnim wynikiem, co oczywiście tam ten wynik jest dodatnim marginalny, a to też pokazuje, że w zrównoważony sposób wydajemy pieniądze. Jeszcze takie wielkie sukcesy, które tam są wskazane, no rewitalizacja. No, rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu, no to jest naprawdę no, nasza perełka w Gdańsku. Dolne Miasto, jak się zmieniło, naprawdę pokazuje, że te środki są dobrze wydawane. Ale są też takie strategiczne kwestie. Znaczy, przypomnę, że Gdańsk w 2025 roku był jednym z gospodarzy prezydencji Unii Europejskiej. Że Gdańsk otrzymał prestiżowy tytuł Miasta Literatury UNESCO. Podpisano umowę PPP dla nowego portu. Więc faktycznie to miasto się rozwija i to w różnych dziedzinach. Że często słyszymy takie najczęstsze zarzuty, że czemu miasto wydaje pieniądze na to, skoro nie mamy tego? A to pokazuje że właśnie na ilu płaszczyznach miasto właśnie działa, na ile rzeczy my robimy jednocześnie w różnych dziedzinach. I to najbardziej cieszy, że to jest taki zrównoważony rozwój, a nie tylko inwestycje, nie tylko kultura czy społeczne sprawy, ale faktycznie szeroki wachlarz usług dla mieszkańców.
Ale w raporcie nie ma tego, czego nie udało się wykonać i pewnie o tym Przemysław Majewski powie.
Raport przygotowany przez miasto Gdańsk jest ciekawy pod względem statystycznym i tutaj duży szacunek dla wszystkich urzędników, którzy przygotowują co roku ten raport, bo faktycznie ilość danych jest tam pokaźna. Natomiast tak jak pani redaktor wskazała, my jako radni opozycji też przygotowaliśmy może nie suplement, ale taki własny raport, który wskazuje na pewne braki niedobory, niedociągnięcia, których nie udało się po prostu zrealizować w 2025 roku. Sam fakt, że jednak pod względem inwestycyjnym prawie ćwierć miliarda złotych nie zostało wykorzystane na różne inwestycje, pokazuje, że niestety mamy problem z realizacją inwestycji. W tym roku mówi się, że mamy rekordowy budżet od 2012 roku, ponad miliard złotych. No ja życzę, żeby faktycznie ten ponad miliard złotych został wykorzystany, a nie żeby później pod koniec roku okazało się, że niestety jest tam plan wykonany w 70%, a niestety w wielu pomniejszych projektach związanych z infrastrukturą rowerową, także z inwestycjami drogowymi, z inwestycjami w budżecie obywatelskim, niestety wiele projektów po prostu nie udało się rozpocząć, bądź one były na znacznie mniejszym procencie wykonania niż to było zakładane wcześniej. Niestety w ubiegłym roku mieliśmy też awarię mostu Sienickiego, zamknięty most Sienicki. Było wiele sytuacji kryzysowych z radami dzielnic, z mieszkańcami, którzy protestowali wobec zabudowy deweloperskiej i te wszystkie kwestie ujęliśmy też we własnym raporcie, który będziemy też przedstawiali i dyskutowali podczas sesji za tydzień, na której no, jako opozycja niestety nie będziemy mogli ani absolutorium, ani wotum zaufania pani prezydent udzielić, bo niestety nie widzimy żadnych oznak poprawy, jeśli chodzi o te kwestie, które poruszamy, o postulaty, które przedstawiamy. Miasto Gdańsk idzie w pewnym kierunku. Niestety nie wiemy, jaki to jest kierunek. To jest bardziej trwanie niż faktycznie nadawanie jakiejś wizji temu miastu, zarówno jeśli chodzi o mieszkalnictwo, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, komunikacyjne, ale także o bieżące kwestie, o których też mówili przedmówcy. W tych bieżących sprawach też jest niestety wiele rzeczy, które należałoby poprawić.
To jeżeli jeszcze
Chciałbym, żebyście się odnieśli do tego, no bo rzeczywiście tak, mieszkańcy mieszkańcy pewnie też wiele zarzutów mają.
Najbardziej mnie bawi ten raport przygotowany przez radnych PiS-u. Ja bym może spytała się najpierw, z jakiego narzędzia sztucznej inteligencji korzystali, tworząc ten raport, bo ewidentnie widać po nim, że nikt nawet nie raczył przeczytać tego, co zostało wytworzone, ponieważ są błędy liczbowe. Nie wiadomo, skąd niektóre kwoty tam są brane. Nie wiążą się z tymi pozycjami, którymi są opisane.
Sprawozdanie z 2025 roku z wykonania budżetu.
Czynione są tam zarzuty, na przykład, jako jedny z poważniejszych, że jakaś pozycja w budżecie za 10 tysięcy złotych, uwaga, przy budżecie miasta 6 miliardów, nie została wykonana. I to jest jeden z poważniejszych zarzutów. Albo, uwaga, zarzuty kolejne, że miasto nie korzysta z linii kredytowych, które ma zarezerwowane w europejskich bankach. No przepraszam, to albo robimy zarzuty miastu, że się zadłuża niepotrzebnie, albo robimy zarzut, że nie korzystamy z kredytów. No to trzeba się zdecydować. Albo w tą stronę, albo w tamtą. To jest bardzo niechlujnie przygotowany raport radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jedyną rzeczą, o którą rzeczywiście można pokusić się, że jest elementem prawdy, to są pewne zastrzeżenia do budżetu obywatelskiego i tego, jak projekty budżetu obywatelskiego są realizowane. Ale myślę, że to jest też na dłuższą dyskusję temat, bo to wymaga też do pewnych reform. Mam nadzieję, że te działania, które były teraz podjęte, też w kwestii zespołu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego sprawią, że będzie to działo się troszeczkę sprawniej i lepiej.
Znaczy tak, no, tak jak pani Rano znowu wspomniała, no tam jest wiele śmiesznych rzeczy w tym raporcie, zabawnych. Jedna z nich też jest, z tego co pamiętam, niewykonanie rezerwy budżetowej, która, no ta rezerwa właśnie po to jest, żeby przenosić środki z roku na rok, dla, między innymi, żeby na przykład uzupełnić budżety rad dzielnic, czy inne drobne inwestycje w budżecie obywatelskim. Więc no, są takie no, zapisy, które widać ewidentnie, że zostało napisane przez kogoś albo przez coś, co niekoniecznie dobrze rozumie funkcjonowanie budżetu miasta w odróżnieniu od takiego tradycyjnego budżetu domowego. Natomiast jakby taka rola opozycji, żeby krytykować, okej. Ja tylko zwracam uwagę na to, że większość tej krytyki w tym raporcie nie jest faktycznie o wykonaniu budżetu przez prezydenta, tylko jest tak naprawdę kwestionowanie kierunku rozwoju miasta, który został przecież ustalony przez politycznie przez panią prezydent, przez radnych miasta Gdańska na sesji Rady Miasta. No, miasto się rozwija. Słyszałem, że bez kierunku, że nie wiadomo gdzie idzie. Natomiast chyba najważniejsza statystyka, że wtedy, kiedy wszystkie miasta, większość miast w Polsce się kurczy, to miasto Gdańsk jednak rośnie i to rośnie od wielu lat i tłumaczenie to, że jesteśmy nad morzem, to jednak trochę mało. Jakby faktycznie to miasto ma swoje DNA, ma kierunek, w którym się rozwija i rozwija się od naprawdę wielu lat.
Ja bardzo się cieszę, że będziemy dyskutować w takim razie o opozycyjnym raporcie o stanie miasta Gdańska, bo to będzie oznaczało, że będziemy dyskutowali o rzeczach, które są mniej przyjemne, mniej wygodne dla władzy miasta Gdańska. Chcę wskazać też na to, że będą na tej sesji mieszkańcy, którzy mogą zgłaszać się do zabrania głosu. Bardzo się cieszę, że też ten czynnik społeczny wybrzmi na sali Rady Miasta Gdańska, bo to sami mieszkańcy podsumują, jak oni ten 2025 rok w Gdańsku odebrali, co im się podobało, co im się nie podobało, co należy poprawić, więc zachęcam też wszystkich do tego, żeby śledzić za tydzień sesję Rady Miasta Gdańska.
No to sesja odbędzie się w czwartek. Jak rozumiem, radni koalicji i Wszystko dla Gdańska będą głosowali za wotum.
Oczywiście.
I za absolutorium.
Tak, najbardziej.
Sesja będzie transmitowana oczywiście, więc można sobie również ją obserwować. Tymczasem bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Gdańsk. Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Maksymilian Kieturakis, Wszystko dla Gdańska.
Dziękuję.
I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.